Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co wtorek zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o ostatniej kolejce żużlowej Ekstraligi. Oczywiście nie zabraknie analizy tego, co działo się w finałowych meczach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Powiemy kilka słów na temat jutrzejszych i czwartkowych rywalizacji polskich drużyn w europejskich pucharach. Dwa zdania o powołaniach Jerzego Brzęczka na Holandię i Bośnię. I na koniec oczywiście zostawiamy sobie Ekstraklasę. Tak więc ruszamy od Ekstraligi Żużlowej. 11. kolejka tych właśnie rozgrywek. Pierwszy mecz tej kolejki Fogołnia Leszno podejmowała GKM Grudziądz. Faworytem zdecydowanym byli gospodarze. No i oczywiście bez problemu pokonali zespół GKM-u 60-30. Można powiedzieć spodziewany sukces zespołu Unii. Najlepiej zaprezentował się tam Piotr Pawlicki, 14 punktów, ale wyróżnić się należy młodego Jamona Lidseya, który zdobył aż 11+1. To jest bardzo dobry wynik. W zespole jest Grudziądza tak naprawdę jedynym, który starał się trzymać wysoki poziom i walczyć z gospodarzami był Niki Pedersen, który przywiózł tych punktów 11. W Rybniku ROW podejmował Motor Lublin, zespół Motoru z ambicjami na play-offy. Ale żeby przybliżyć się do tego celu, musiał to spotkanie wygrać i tak też się stało. Lublinianie zwyciężyli 52-38. Bardzo dobre spotkanie Michaela Michelsena, 14+1. Również świetnie poradził sobie Jarosław Hampel, 13 punktów. A w zespole z Rybnika najlepszy, no nie po raz pierwszy w tym sezonie, Robert Lambert, chociaż ten dorobek punktowy nie był aż tak bardzo imponujący, 9+1. W Zielonej Górze Falubas podejmował Betard Spartę Wrocław, też ważne spotkanie w kontekście rywalizacji o fazę play-off. No i tutaj trzeba chyba jednak powiedzieć o niespodziance, ponieważ Betard zwyciężył w Zielonej Górze 49-41. Najlepszym zawodnikiem w zespole gości był Maciej Janowski, 12+1. Zaś w ekipie z Zielonej Góry tym razem najlepszy dorobek punktowy Patryk Dudek, 13 punktów. Mimo porażki Falubas wciąż pozostaje na drugim miejscu w tabeli. Mecz 11. kolejki pomiędzy Włókniarzem Częstochowa a Stalą Gorzów został odwołany ze względu na stan toru, ale wczoraj został rozegrany jeszcze mecz awansem z 14. kolejki, w którym Stal Gorzów mierzyła się z GKM-em Grudziądz. No i trzeba przyznać, że gorzowianie mają imponującą tą drugą część sezonu, zaczęli regularnie punktować. Również wczoraj było podobnie. Pokonali zespół z Grudziądza 57-33 na własnym torze. Najlepiej w zespole gospodarzy zaprezentował się, no to jest oczywiste, Bartosz Zmarzlik, 12 punktów. Anders Thompson, również bardzo dobry występ, 11+2. Jeżeli chodzi o Grudziądzan, no to gdyby nie Artiom Łaguta, który zdobył niemal połowę punktów z dorobku gości, no to naprawdę ciężko by było mówić tu o jakichś pozytywach. No i rzut oka jeszcze na tabelę. Po 11 kolejkach liderem niezmiennie Unia Leszno, 22 punkty. Falubas, tak jak wspomniałem wcześniej, wiceliderem, 17 punktów. Na trzecim miejscu Motor Lublin, punktów 16. Na czwartym Betard Sparta Wrocław, punktów 14. Piąty zespół to Włókniarz Częstochowa, 13 punktów, ale trzeba zaznaczyć, że tylko 10 spotkań. Moje Bermudy Stal Gorzów na miejscu szóstym, chociaż niedawno jeszcze mieli okrągłe 0, teraz nagle mają jeszcze szansę na play-offy, 12 punktów. Zespół GKM-u Grudziądz, który miał duże ambicje przed tym sezonem, dopiero na miejscu siódmym, 8 punktów i tabelę zamyka Beniaminek z Rybnika z dorobkiem 2 punktów. Jeżeli chodzi o żużel, to oczywiście na dzisiaj wszystko. W dalszej części audycji, tak jak wspomniałem wcześniej, porozmawiamy o piłce nożnej, ale to za kilka minut.
I'm the one that's crazy. You got my heart racing, my heart racing. Boy, I need you.
but then you bring them back. Bring them back. Now you got me singing.
Ostatnie dni to piłkarskie emocje na najwyższym szczeblu, związane są, rzecz jasna, z finałami. Finałem Ligi Mistrzów oraz finałem Ligi Europy. Zaczynamy od tego pierwszego. Tam mierzyły się ekipy Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium. Spodziewaliśmy się dobrego spotkania, też sporej ilości goli, patrząc na to, jak te zespoły grały w kolejnych rundach. Niestety tych trafień doczekaliśmy się zaledwie jedno, ale bardzo cenne na wagę triumfu w Lidze Mistrzów autorstwa Kingsleya Comana w 59 minucie.
Tak, można powiedzieć, tak teraz patrząc z perspektywy czasu, że no, autor tego gola zwycięskiego dla Bayernu zresztą no, jest bardzo logiczny, no, bo strzela w końcu wychowanek paryskiego klubu piłkarz, który zresztą urodził się w stolicy Francji. Co prawda tylko jeden gol, w żadnym innym meczu, który był rozgrywany w tym mini turnieju w Lizbonie, nie padło tak mało bramek, ale w suma tych 27 goli w 7 meczach no, robi wrażenie. Bayern wygrywa tylko 1-0, ale wygrywa zasłużenie, zwłaszcza druga połowa na pewno przebiegała już pod kontrolą zespołu Hansiego Flicka i wydaje się, że po tej bramce, która dała im prowadzenie, to Bawarczycy byli bliżej zdobycia kolejnej niż tego, aby PSG mogło doprowadzić do remisu. Tak na dobrą sprawę drużyna Tuchela w tych ostatnich 30 minutach gry stworzyła sobie jedną klarowną sytuację, po której Marquinhos mógł, czy nawet powinien pokonać Manuela Neuera, ale Neuer tymi meczami w Lizbonie chyba ostatecznie rozwiał jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kto jest na dzień dzisiejszy najlepszym bramkarzem na świecie. No i co? No i Bawarczycy po raz szósty w historii zdobywają tytuł najlepszej klubowej drużyny w Europie. Zrównali się pod tym względem z Liverpoolem. No i oczywiście wielkie sukcesy święci również Robert Lewandowski.
No właśnie, no nie możemy przy tej okazji nie napomknąć tego, co osiągnął nasz snajper. Co prawda w meczu finałowym bramki nie strzelił, ale mimo to zakończył tą edycję Ligi Mistrzów z imponującym dorobkiem 15 trafień. Dodajemy jeszcze oczywiście do tego tytuły króla strzelców zarówno w Lidze Niemieckiej, jak i w Pucharze Niemiec.
No i tak, Lewandowski jest drugim piłkarzem po Johanie Cruyffie w historii, który zdobył potrójną koronę, czyli zdobył Mistrzostwo Kraju, wygrał Ligę Mistrzów oraz Puchar Krajowy, a przy okazji zawsze był królem strzelców tych rozgrywek. No i Łukasz oczywiście, korzystając już z takiej poniekąd jakiejś tradycji, pytanie quizowe. Tak, który to był piłkarz Bayernu w erze Ligi Mistrzów, który został królem strzelców tych rozgrywek?
Który to był piłkarz Bayernu?
Tak, w erze Ligi Mistrzów, czyli od sezonu 9-2-9-3. Mhm.
Trzeci?
Lewandowski był pierwszym. Jeszcze do tej pory nikt wcześniej od sezonu 9-2-9-3.
Myślałem o Elberze, bo on tak w latach 90. bardzo skuteczny zawodnik.
Mógł być Elber, mógł być na przykład McKay, ale tak no jest. Takie trochę to było podchwytliwe pytanie. Lewandowski jest tym pierwszym piłkarzem. No rzeczywiście masa rekordów. No to był jego sezon. 55 goli strzelił w tym sezonie. Co ciekawe, drugi najlepszy strzelec, licząc top 5 najlepszych lig w Europie, jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie rozgrywki klubowe, Ciro Immobile zdobył tych goli 39, a więc 16 bramek mniej, a jeżeli jeszcze popatrzymy na liczbę występów zarówno Lewandowskiego, jak i Immobile, no to ta średnia goli Lewandowskiego jest i ta przewaga jakby nad Włochem jest jeszcze większa. No i cóż, gdyby France Football w tym roku zorganizowało złotą piłkę, no to można powiedzieć, że ta nagroda no na 100% trafiłaby do rąk Lewandowskiego i mielibyśmy pierwszy taki przypadek w historii, kiedy tą nagrodę zdobywa Polak, no ale no niestety w tym roku ta okazja, ta niepowtarzalna okazja dla Lewandowskiego przepadła.
Ale trzeba też powiedzieć, jeżeli tak sobie zanalizujemy tych czołowych strzelców tej edycji, no bardzo wielkopomne wydarzenie, patrząc przez pryzmat ostatnich lat, no próżno szukać w czołówce duetu Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.
No tak, tak jest, no takiego sezonu to nie było od bardzo dawna. Messi tylko 3 gole w całym sezonie, Ronaldo 4, a więc w sumie 7 goli, czyli to nawet nie jest połowa dorobku Polaka. No i pierwszy taki przypadek od sezonu 2006-2007, kiedy królem strzelców nie zostaje właśnie ktoś z duetu Messi-Ronaldo. Tym ostatnim był jeszcze Kaka, który poprowadził Milan do wygranych w 2007 roku. 68 goli Lewandowskiego w ogóle w historii Ligi Mistrzów, traci tylko 3 trafienia, bądź 4, bo to różne źródła różnie podają, jeżeli chodzi o ten dorobek bramkowy Raula, ale możemy się spodziewać, że w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów, który startuje za niespełna 2 miesiące, Lewandowski pobije wyczyny Hiszpana i wskoczy do pierwszej trójki. Oczywiście tych statystyk, tych różnych rekordów Lewandowski, które pobił, które może jeszcze pobić, na pewno byłoby jeszcze sporo do wymienienia.
Jeżeli chodzi o Ligę Europy, tam w meczu finałowym mierzyły się ekipy Sevilla oraz Interu Mediolan, także również zapowiadało się interesujące starcie i ostatecznie zwycięsko z tej potyczki wyszła drużyna z Andaluzji, która zwyciężyła 3-2. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Luke de Jong, do tego samobójcze trafienie Romelu Lukaku, który również trafił dla Interu z rzutu karnego. Oprócz tego jeszcze dla ekipy z Mediolanu bramka Diego Godina.
Myślę, że władze UEFA mogłyby zrobić dla Sewilli coś na przypadku, jak FIFA postąpiła z reprezentacją Brazylii, kiedy w 70 roku, zdobywając trzeci tytuł mistrza świata, zdobyła, to był chyba puchar Nike, tak? Na własność. Mhm. To tak mogłoby być w sumie w przypadku Sewilli, bo szósty finał, szósta wygrana, wszystko na przestrzeni zaledwie 14 lat. No i Sewilla po raz kolejny zdobywa to prestiżowe trofeum, no 100% skuteczność, no i wygrana z Interem. Zresztą ta droga Sewilli do wygranej też no była taka bardzo trudna, bo grali z wymykającymi rywalami, z Wolverhampton i z Manchesterem United i z AS Romą, no i teraz z Interem. Zaczęło się lepiej dla drużyny z Mediolanu, kiedy bramkę już w 5 minucie zdobył Lukaku. Lukaku przechodzi do historii, bo zdobywa gola w 11 występie z rzędu w Lidze Europy, co jest absolutnym rekordem, ale ten sam Lukaku, jak się okazało, przesądził o losach rywalizacji. Tyle tylko, że no, trafił do własnej bramki po przewrotce Diego Carlosa. No i rzeczywiście Sevilla wygrywa. 2 bramki jeszcze Luka de Jonga, który w tym sezonie spisywał się dość przeciętnie, delikatnie mówiąc, ale to on był bohaterem Andaluzyjczyków w tych meczach półfinałowych, no i już stricte w meczu finałowym.
Jeżeli chodzi o Inter, no to ekipa ta miała szansę sięgnąć po pierwsze trofeum międzynarodowe od 2010 roku, ale no niestety będzie musiała jeszcze troszeczkę poczekać.
Tak, ale to i tak był oczywiście najlepszy sezon Interu od lat, bo też wicemistrzostwo Włoch, tylko 1 punkt za Interem, za Juventusem Turyn, półfinału Pucharu Włoch, teraz dotarli do finału Ligi Europy, no i mimo tego, że to był rzeczywiście no, taki naprawdę całkiem przyzwoity sezon w wykonaniu Interu, to czy Antonio Conte będzie prowadził zespół San Siro w przyszłym sezonie, okaże się niebawem. Ma spotkać się z włodarzami klubu i po tej rozmowie no, zapadnie decyzja, czy Conte dalej będzie kontynuował swoją przygodę z zespołem, czy też nie. A jeżeli mówimy o Conte, no to jeszcze słowo o Lopetegim. Przypominamy, na pewno pamiętamy sytuację sprzed roku, kiedy może nie w atmosferze skandalu, ale na pewno takiej nie najlepszej atmosferze rozstał się z reprezentacją Hiszpanii tuż przed inauguracją Mistrzostw Świata, kiedy się okazało, że porozumiewał się z Realem Madryt. W Realu też długo jego przygoda nie trwała, bo raptem kilkanaście tygodni, a dzisiaj święci swój pierwszy w karierze trenerskiej sukces, no bo pierwszy raz odkąd został trenerem, no zdobywa trofeum, no i takie to trofeum dosyć konkretne, no bo oczywiście Liga Europy, no i szanse będzie miał na kolejne, już niebawem, bo 29 września Sevilla zmierzy się z Bayernem o Superpucharze Europy.
Tak, i dodajmy, taka informacja świeża aż dzisiaj, że na tym meczu będą mogli zasiąść na trybunach kibice, co prawda jest to ograniczenie do 30%, ale biorąc pod uwagę, że przez praktycznie kilka miesięcy pod egidą UEFA nie było w ogóle kibiców na trybunach, to i tak jest bardzo dobra informacja. I teraz przechodzimy szybciutko do polskich drużyn grających w eliminacjach zarówno do Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy. W środę starcie Legii Warszawa z Omonią Nikozja, zaś w czwartek trzy spotkania: Dynamo Mińsk, Piast Gliwice, Malmo Krakowia i Lech Poznań podejmuje łotewski zespół Walmiera. Jak oceniasz szansę naszych drużyn?
Dobra, Legia, Omonia. Skoro jest to jeden mecz, no ale Legia gra u siebie. Patrząc na to, co Legia zaprezentowała w pierwszym meczu, ale też Omonia, kiedy awansowała bodajże po dogrywce, takie daje 50-50%. Nie sugerowałbym się tutaj tym, że Berg to był kiedyś ten Legii.
To było już dość dawno.
Tak, to było dawno, to były inne sytuacje, inni piłkarze też. Także tutaj no zobaczymy, być może o awansie zadecyduje dogrywka, czy też nawet rzuty karne. W pozostałych meczach powiem ci tak na szybko, Krakowi nie daje szans w meczu z Malmo, nam szwedzkie zespoły nie leżą, ale generalnie nam już chyba jakiekolwiek zespoły z jakichkolwiek krajów w Europie nie leżą specjalnie. Lech Poznań mała szansa w końcu no, zapomnieć o tych kompromitacjach ostatnich sezonów i się w końcu przełamać.
Dość sporo, tak jest.
I wyeliminować Walmierię, no musi wyeliminować zespół z Łotwy. No i Piast Gliwice na wyjeździe Dynamo Mińsk.
Może Liga. Powtórka z Batę będzie.
Może powtórka z Batę, tam był remis w pierwszym meczu 1-1. No tutaj myślę, że te szanse Piasta wydają się być podobne jak Legii w starciu z Omonią.
No miejmy nadzieję, że te przewidywania, które tutaj wymieniłeś, nie sprawdzą się do końca, że to będzie troszkę bardziej optymistyczne, ale o tym oczywiście przekonamy się już za kilka dni. Teraz jeszcze zostały nam powołania Jerzego Brzęczka na mecze reprezentacji i Ekstraklasa, ale o nich powiemy za kilka minut.
Czeka tego dnia, sędzia gwizdnie sygnał da. Marzymy wciąż o grze jak znów, wierzymy w jakiś cud. Wyczuje nam ten cały czar tych męskich 11 par. Gdy noga piłkę wprawia w ruch, w kibicach rośnie duch. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Kibicem być to żaden wstyd. Emocji się przeżywa szczyt. A jak nie wyjdzie naszym gra, to jest się znowu na dnie dna. Ale w zasadzie on ma gest, gol jak wpadnie krzyczy jest. Na drużyny swojej cześć, kapelusz gotów wieść. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Po zielonej trawie piłka goni. Albo my wygramy, albo oni. Albo będzie dobrze, albo będzie źle.
Przed tygodniem omawialiśmy powołanie Jerzego Brzęczka, jeżeli chodzi o zagranicznych piłkarzy, na mecze z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. No i teraz jeszcze nasz selekcjoner dowołał kilku graczy z Ekstraklasy i trzeba przyznać, sypnęło niespodziankami. Wśród obrońców powołania otrzymali Paweł Bochniewicz z Górnika Zabrze, Artur Jędrzejczyk z Legii Warszawa, jego kolega klubowy Michał Karbownik z pomocników, natomiast pojawi się Kamil Jóźwiak z Lecha Poznań oraz inny piłkarz Kolejorza Jakub Mulder. Jeżeli chodzi o napad, tutaj bardzo ważna roszada, ponieważ trener Brzęczek dał wolne po Lidze Mistrzów Robertowi Lewandowskiemu, a snajpera Bayernu zastąpi grający w MLS-ie w New England Revolution Adam Buxa.
Tak, w sumie szanse na debiut w koszulce z orzełkiem na piersi będzie miało czterech reprezentantów, konkretnie Bochniewicz, Karbownik, Mulder i Buxa. Tak jak powiedziałeś, Buxa to jako ten jedyny piłkarz, który trafił z listy rezerwowej. Karbownik to było takie spodziewane powołanie, bo z tego co możemy wiedzieć, Brzęczek już chciał powołać Karbownika na marcowe towarzyskie mecze, no ale to oczywiście się nie odbyły z powodu pandemii. No chyba największe zdziwienie może mimo wszystko budzić, przynajmniej według mnie, powołanie dla Pawła Bochniewicza z Górnika Zabrze. nie zagra Lewandowski, co wiemy, co zresztą cała ta sprawa związana z Lewandowskim w kontekście jego braku, jednak jego braku obecności na zgrupowaniu kadry jest uzasadniona, przecież dopiero co skończył sezon, ale to też fajnie będzie zobaczyć kadrę, jaką dysponują, powiedzmy, siłą rażenia właśnie pod nieobecność tej największej gwiazdy. Nie zagra też Arkadiusz Reca, który był pierwotnie powołany, ale cały czas ma problemy zdrowotne. Brzęczek wolał nie ryzykować i ten kuruje się w Atalancie Bergamo.
Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o polską reprezentację. No i została nam na koniec jeszcze Ekstraklasa po około miesięcznej przerwie.
Jeszcze Łukasz, tylko tak? Zapomniałem o Walukiewiczu. Okay. Walukiewicz też ma szansę debiutu w reprezentacji. On został powołany wcześniej, także w sumie 5 takich piłkarzy.
Tak jest. Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, no to rozpoczęliśmy sezon 2020-2021 spotkaniem w Lubinie pomiędzy Zagłębią a Lechem Poznań. Kolejosz wyszedł na prowadzenie dzięki bramce nowego napastnika Mikaela Isaka, ale skończyło się wygraną Miedziowych 2-1 po dwóch golach po stałych fragmentach gry.
Tak, no wydawało się długo, że Kolejosz wywiezie 3 punkty z Lubina, że dobrze rozpocznie ten sezon wicemistrz Polski, no ale Zagłębie, ostatnia końcówka spotkania należała do drużyny Martina Seweli, no i ostatecznie to drużyna Zagłębia zdobywa 3 oczka.
W Krakowie, Krakowia podejmowała zespół Pogoni Szczecin i to spotkanie zakończyło się triumfem gospodarzy. Na listę strzelców wpisał się nowy nabytek Marcos Alvarez. Oprócz niego znany już dobrze kibicom pasów Sergiu Hanka. Dla Pogoni na listę strzelców wpisał się Adam Frączak.
No i przebieg tego spotkania podobny jak do tego w Lubinie, bo tam też gospodarze przegrywali i też odpowiedzieli dwoma trafieniami w odstępie kilku minut, tyle tylko, że ta odpowiedź drużyny Probierza na trafienie Adama Frączaka była szybka, bo Frączak strzela w 57, Alvarez w 58, a w 62 Hanka przesądza o losach meczu.
We Wrocławiu Śląsk podejmował ekipę Piasta Gliwice i gospodarze zwyciężyli 2-0. Tutaj warto podkreślić trafienie byłego króla strzelców pierwszej ligi z poprzedniego sezonu Fabiana Piaseckiego. Oprócz niego bramkę zdobył Piotr Celeban, obrońca jak na polskie warunki bardzo skuteczny.
No a Raków Częstochowa przegrywał siebie z Legią Warszawa 1-2. Bohaterem wojskowych Tomasz Pekart, którym popisał się dubletem. Ja sobie nie przypominam, kiedy ostatnio Legia tak dobrze weszła w sezon, bo przecież wygrała swój mecz w Pucharze Polski, wygrała w eliminacjach do Ligi Mistrzów i teraz, a więc 3 mecze, 3 zwycięstwa. No, czy to dobry prognostyk? Zobaczymy w najbliższym czasie też.
Zobaczymy, bo Legia rzeczywiście miała to do siebie, że rozkręcała się wolno. Może teraz będzie inaczej. W Płocku na stadionie Wisły po wielu, wielu latach w Ekstraklasie zagrała swój mecz Stal Mielec i była bardzo bliska zwycięstwa. Prowadziła w 56 minucie wyszło na prowadzenie po trafieniu Prokicza, ale w końcówce wyrównał dla zespołu z Płocka Mateusz Szwoch.
Jak się okazuje, Stal mogła być najbliżej wygranej w tej pierwszej kolejce, jeżeli patrzymy na Beniaminków rozgrywek, bo do 89 minuty rzeczywiście prowadziła, to mógł być świetny powrót tego zespołu do Ekstraklasy po 24 latach bodajże, o ile mi pamięć nie myli, no ale Szwoch uratował Płock przed może nie kompromitacją, ale na pewno dużą niespodzianką.
Również grubo ponad 20 lat na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej czekała druga drużyna z Poznania, czyli Warta Poznań, która swoje mecze domowe rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim. Tam mierzyła się z Lechią Gdańsk. No i chociaż zostawiła szczególnie po tej pierwszej połowie niezłe wrażenie, to jednak drużyna Piotra Stokowca zdołała wywieźć 3 punkty dzięki trafieniu Łukasza Zwolińskiego.
No Zwoliński, który w ostatnim czasie przeżywa naprawdę, jest w dobrej formie, jest w gazie, strzela dosyć regularnie bramki dla Stokowca. Ale ja mam tutaj może dosłownie kilka zdań o sytuacji, jaka miała miejsce w 81 minucie, kiedy czerwoną kartkę dostał Michał Jakubowski. Mhm. I za co dostał tą czerwoną kartkę? Tak. Bo to też jest sytuacja praktycznie rzadko spotykana. Za co dostał czerwoną? W konsekwencji 2 żółtych. Tak. Zarówno za pierwszą, jak i za drugą żółtą kartkę dostał za wymuszanie rzutu karnego w polu karnym rywala. No ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby któryś piłkarz dostał 2 żółte kartki. Dokładnie za takie sytuacje, kiedy próbuje, kiedy szuka faulu w 16 przeciwnika, no i sędzia tutaj bez wahania w sumie wyciągał za każdym razem żółtą kartkę.
No ma to tym mniejszy sens, biorąc pod uwagę, że mamy VAR przecież na meczach Ekstraklasy. Jeżeli chodzi o mecz w Zabrzu, tam Górnik podejmował trzeciego z Beniaminków. Pod Beskidzie Bielsko-Biała tam strzelanie zaczęło się bardzo szybko już w pierwszej minucie, a bohaterem gospodarzy zdobywca hat-tricka Jesus Jimenez.
Fajnie, że już w pierwszej kolejce mamy takiego piłkarza, który strzela tyle bramek, no ale Chyba zgodnie z tradycją widać, że Hiszpanie w tym sezonie, jak i w poprzednich, będą tutaj prawdopodobnie potem wiedli, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców. Jimenez idzie oby w ślady Angulo czy Carlitosa, no i zaczyna rzeczywiście w fajnym stylu od trzech bramek.
No i ostatni mecz tej kolejki, rozegrany w poniedziałek. Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków 1-1. Najpierw dla gospodarzy ładne trafienie Macieja Makuszewskiego i wyrównał po rykoszecie Jakub Błaszczykowski, z którym jest związana bardzo ciekawa sytuacja pomeczowa.
Tak, no on najpierw strzelił bramkę w 33 minucie, jego, to był jego pierwszy gol z gry od kwietnia 2019, no a potem po meczu jeden z kibiców, ojciec podszedł z synem czy z synami, chciał zrobić tak sobie zdjęcie z Błaszczykowskim. No ale się okazuje, że Błaszczykowski został odizolowany od drużyny, musiał wracać oddzielnym transportem do Krakowa, tam przejdzie na testy na koronawirusa, no i dopiero po nich się okaże, kiedy w ogóle będzie mógł powrócić do drużyny, do treningów.
Jeżeli chodzi o ligową tabelę, to pierwszym liderem został Górnik Zabrze z bilansem bramkowym 4-2, wiceliderem Śląsk Wrocław, na trzecim miejscu Legia Warszawa. Tabelę zamyka, to warto podkreślić, Krakowia, która, przypomnijmy, w poprzednim sezonie została ukarana za stare grzechy korupcyjne karą minus 5 punktów. Po tym zwycięstwie nad Pogonią pasy obecnie z dorobkiem minus 2 punktów.
Tyle chyba.
Tak, myślę, że na tym można zakończyć. Oczywiście Ekstraklasę jeszcze będziemy śledzić. Na dzisiaj dziękujemy. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Do usłyszenia.